Witam bardzo serdecznie Państwa. W dniu dzisiejszym mamy kolejne wydarzenie w ramach Akademii Fintech Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie organizowane przez Zakład Finansów Cyfrowych Fintech naszej uczelni oraz studiów podyplomowych dotyczących fintech, a także studenckiego klubu fintech. W dniu dzisiejszym zaprosiliśmy naszego partnera naszej uczelni i partnera naszego całego ekosystemu fintechowego w ramach SGH, firmę Mastercard Advisors. Poświęcone dzisiejsze spotkanie będzie kwestii współpracy, ewentualnie konkurencji między fintechami a bankami i właśnie spojrzenia w ramach różnych badań, które przeprowadza Mastercard Advisors, jak ten problem wygląda w dniu dzisiejszym, jakie są w tej materii perspektywy. Dlatego też oddałbym głos i powiedzenia dwóch zdań wprowadzających przedstawicielowi Mastercard Advisors, panu Krzysztofowi Sobale, z którym od już lat współpracujemy i mamy przyjemność realizować też również dzisiejsze nasze przedsięwzięcie.
Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję panu profesorowi za zaproszenie na kolejne wydarzenie z cyklu Akademii Fintech. Tak jak już pan profesor zarysował, będziemy mieli przyjemność dzisiaj po raz kolejny porozmawiać o tematyce fintechowej w zakresie modeli współpracy tudzież konkurencji pomiędzy bankami i fintechami. Jest mi niezmiernie miło jako przedstawiciela Mastercard uczestniczyć w tym wydarzeniu i być partnerem Szkoły Głównej Handlowej w tak zacnych przedsięwzięciach. Także zapraszamy na wykład i oddaję głos panu profesorowi.
Dziękuję. Stąd proszę, zaprosiłbym tutaj na scenę i przedstawienie przedstawicielki Mastercard Advisors, panią Olę Sobulewską i panią Agnieszkę Śpionek. Zapraszam bardzo.
I na ten moment, jeżeli spojrzymy na takie kluczowe polskie banki, na ten moment oferują one głównie usługi w modelu Open API i dostarczają swoim klientom takie cztery główne rodzaje usług, to znaczy zagregowany podgląd rachunków w innych bankach, ale również inicjacja płatności z innego banku i potwierdzenie scoringu kredytowego oraz weryfikacja tożsamości. To taka podstawa, można powiedzieć, ale niemniej obserwujemy, że na innych rynkach na świecie pojawiały się już nowe modele wykorzystania otwartej bankowości, nowe modele biznesowe. Dzisiaj nie będziemy mieli czasu, żeby wniknąć szczegółowo w nie wszystkie, ale za chwilę przekażę głos Agnieszce, która przybliży nam trzy wybrane modele, na które dzisiaj chcieliśmy zwrócić uwagę.
Słuchaj, dzień dobry. Super wprowadzenie o innowacyjności i myślę też super przykład otwartej bankowości, która wydaje się i nam w branży i pewnie regulatorom świetną innowacją i klienci na nią czekali przez wiele lat. A tak jak Ola powiedziała, no niekoniecznie z tego są w stanie skorzystać, nie wiedzą czym to jest. I teraz o trzech modelach rozwijania innowacyjności i konsekwencjach tego, jak one wpływają, jak pozyskują klientów i na ile te innowacje mogą być absorbowane przez rynek. Pierwszy to jest chyba taki najpopularniejszy. Bank czuje presję konkurencji, czuje, że musi zrobić coś nowego, wdrożyć jakąś innowację, stara się rozwijać te kompetencje i funkcje w ramach własnego ekosystemu, czy to w kanałach cyfrowych, czy za pomocą zatrudnionych osób. Nazwaliśmy to more than a traditional bank. Bank pozostaje bankiem, podlega regulatorowi, ale oferuje dodatkowe usługi. Drugi model, trochę stosowany wtedy, kiedy bank chce wyjść poza to, co mu wolno na mocy ustawy, na mocy regulacji. No i tam pojawiają się rozwiązania, które nazwaliśmy innovations made to measure, które z jednej strony pozwalają bankowi robić coś więcej, coś innego niż normalnie bank powinien. To są inwestycje takie spin-offowe, to może być budowanie spółek w kontekście albo okołofinansowym, albo trochę oddalonym od finansów. I to jest ta ucieczka czasem od systemów legacy, czasem właśnie od regulacji. No i trzeci model to challenger banki, które może nie są wyjęte spod regulacji, ale nie są objęte regulacjami bankowymi i są tymi najbardziej innowacyjnymi aplikacjami, najbardziej innowacyjnymi ikonkami w naszym smartfonie, jak badania wielokrotnie pokazują. I kilka słów o pierwszym modelu. Tak też patrzę na czas, bo rzeczywiście 30 minut. Pierwszy model, rozbudowywanie banku, wzbogacanie go o jakieś nowe funkcje, których klienci mamy nadzieję, że potrzebują, ale własnymi siłami. No i w tym celu można wykształcić wewnętrzne kompetencje, można je kupić, można je wykształcić, albo zaprosić do współpracy fintechy, które rozwiązują jakiś wąski problem, który pasuje bankowi do jego układanki, albo po prostu kupić fintech, co również się zdarza. Ola też będzie mówiła i o tych bardziej i mniej udanych przykładach. I tutaj takim końcowym celem jest zbudowanie takiej super aplikacji, żeby ta ikonka była wybierana jak najczęściej. No i to, co znamy z polskiego rynku. Nie tylko po to, żeby zrobić przelew, ale też na przykład po to, żeby zapłacić za parking czy kupić kwiaty. I ta super aplikacja musi być innowacyjna, więc zastanawiając się chwilę, czym te innowacje są, również zapytaliśmy klientów przy okazji jednego z projektów i klienci rozumieją innowacyjność bardzo różnorodnie i bardzo głęboko, bo innowacyjna firma musi i w innowacyjny sposób się komunikować, więc reklama, przekaz mają być nowoczesne, mają być w zgodzie z trendami, na przykład z trendami zrównoważonego rozwoju czy dowolnych innych wartości, które wyznają klienci. Mają być innowacyjne od strony produktu i oferty, więc to, co klasycznie pewnie rozumiemy jako innowacyjność produktową, też wchodzi w grę. Ale innowacyjny bank ma też nie zawodzić klienta od strony obsługi. I oczywiście wszystko naraz, to nie są elementy opcjonalne, to jest wszystko naraz. I ma reprezentować też odpowiednią kulturę organizacyjną, czyli też każdy pracownik ma czuć się innowatorem. Więc dużo wyzwań, dużo wymogów stawianych przed takim bankiem, który chciałby się nazywać innowacyjnym. I jak to zbudować. I to też wycinek metodyka z jednego z naszych projektów bardzo uderzająco pokazuje, jaka jest różnica między tym, co widzi klient, a tym, co jest w tle. Bo to, co widzi klient, to jest prawy dolny róg tej piramidy. To jest wdrażanie. Wtedy widzimy, że mamy coś nowego w aplikacji. Możemy kupić ten bilet do kina czy bilet komunikacji miejskiej. Ale żeby wydarzył się prawy dolny róg, to musi się wydarzyć bardzo dużo innych elementów. I idąc od góry, to musi być kultura innowacyjności, zarządzanie innowacjami. Musimy wiedzieć, jaką mamy strategię, po co nam są te innowacje i czy rzeczywiście będziemy budowali markę innowacyjną i innowacyjną w jakich aspektach. To musi być otworzenie się całej organizacji na ryzyko, bo innowacje to nie są rozwiązania, których efektów jesteśmy pewni, jak pokazuje, znowu się uśmiecham do Oli, otwarta bankowość. Drugi aspekt, czy też drugi poziom, to jest kultura innowacji, bo jeżeli już otwieramy się na ryzyko i zakładamy, że będziemy innowacyjną organizacją, to musimy w jakiś sposób pracowników zmotywować do tego, żeby te innowacje tworzyli, żeby przychodzili z nowymi pomysłami, żeby ze sobą współpracowali, bo to, że ktoś w dziale analityki wymyśli jakąś innowację, no to nie oznacza, że od razu pomoże mu w tym dział produktu, dział IT, dział marketingu. I budowanie wiedzy. Przede wszystkim po to, żeby uczyć się na błędach, ale też po to, żeby móc nabudowywać na pomysłach, czy dobrych, czy złych, kolejne rozwiązania. I współpraca zewnętrzna, trochę jako taki dostawiony klocek, ale to też nie jest oczywiste. Przychodzi fintech, chce współpracować z bankiem. Do kogo ma pójść? Z kim ma rozmawiać, czy to powinien być dział, który najlepiej pasuje do tego fintechu, czy dział partnerstw, czy zarząd, czy może marketing. I niektóre organizacje wcale nie mają na to łatwej odpowiedzi. co utrudnia tę współpracę. I dopiero na końcu ten niski poziom, jak mamy zbudowane te górne dwa, to wtedy możemy mówić o procesie innowacji, o zbieraniu pomysłów, właściwej selekcji, odrzucaniu tych, które nam nie pasują na przykład do strategii, a później projektowaniu, testowaniu, no i wreszcie mamy ten prawy dolny róg. Więc proces jest bardzo długi, ale zdarzają się też efekty. Zdarzają się pewnie nawet często. I tutaj taka poglądowa mapka usług dodanych w polskich bankach, które w pewnym momencie, tak dość równolegle, może nie niezależnie od siebie, ale równolegle, wpadły na pomysł wbudowywania dodatkowych funkcji do aplikacji. Więc właśnie, nie tylko przelewy, ale parking, ale zakupy, ale ubezpieczenie. I lata 2018, 19, 20 to było nabudowywanie i tworzenie pewnego standardu rynkowego. Kolejne dwa lata to już tylko dokładanie tych brakujących funkcji przez banki, które stały gdzieś z tyłu. No i dochodzimy do takiego punktu, w którym banki zastanawiają się, czy można w tej aplikacji dać więcej, czy można zaprosić jeszcze jakiś fintech, jakąś firmę, jakąś spółkę i skłonić tego klienta, żeby jeszcze częściej klikał w tę ikonkę. No i nasuwa się pytanie, po co miałby to robić. No i to też staraliśmy się zmierzyć w ramach jednego z badań, czy dodatkowe funkcje w aplikacji bankowej w ogóle coś dają. No i to badanie pokazuje, że dają, że skłaniają klienta, żeby wybrał właśnie ten bank, który oferuje mu więcej tych funkcji, a jeżeli już go wybierze, to żeby transaktował częściej. Czyli żeby ta ikonka była częściej używana, przekładała się na dodatkowe produkty, no i dawała bankowi nie tylko więcej satysfakcji, ale też pieniędzy. I co do ciebie z drugim modelem, nie?
Wielkie dzięki, Aga. I tak, to chyba się zgadza, że w Mastercard Advisors lubimy badania, lubimy testować różne pomysły nasze i klientów. Ale przechodząc do drugiego modelu, na który chcieliśmy zwrócić dzisiaj waszą uwagę, jest to podejście, które nazwaliśmy Innovations Made to Measure. I o co w tym chodzi? Banki działające w tym podejściu wydzielają innowacje poza swoją podstawową działalność, na przykład przez spin-offy do osobnych brandów lub przez venture building pod konkretne rozwiązania i segmenty klientów. No i pytanie, w jakich sytuacjach takie podejście może się sprawdzić? Na przykład, jeżeli istnieje taka potrzeba odseparowania tego nowego, innowacyjnego brandu od tak zwanego legacy banku, czy to w znaczeniu marketingowym, czy w znaczeniu technologicznym. No i daje to możliwość stworzenia takiej świeżej, nowej marki, tak jak stało się na przykład w przypadku Hello Bank czy Simple. I są to dwa dość skrajne przykłady, które celowo na dzisiaj wybraliśmy i w które za chwilę się zagłębia. Zaczynając od Simple, jest to brand, który powstał w Stanach w 2012 roku i tutaj jakby podstawą ich value proposition były cyfrowe innowacje, bo na tamte czasy były to rzeczywiście innowacyjne rozwiązania oraz taki model fee-free, czyli pozycjonowali się jako taka sprawiedliwa konkurencja dla tradycyjnych banków. I po przejęciu przez BBVA w 2014 roku rzeczywiście Simple zostało pozostawione jako osobny brand, osobne operacje. Natomiast to, co się zmieniło, to można powiedzieć poziom apetytu na ryzyko w organizacji oraz taka otwartość na ponoszenie pewnych strat na rzecz stałego rozwoju. Bo tak jak możemy przeczytać, w miarę jak były wdrażane te nowe, innowacyjne, niekiedy ryzykowne pomysły w ramach brandu Simple, nie wszystkie z tych pomysłów okazywały się trafione w rozumieniu business case'a. A jednak z perspektywy tego głównego banku BBVA nastawienie było duże na to, żeby rozwiązania wprowadzane przynosiły zysk. Tutaj pewnie nie zagrała ta górna część piramidy, o której wspominała Aga, czyli ta kultura innowacji i otwartość na ryzyko. I tutaj widzimy, że takie przykłady, że na przykład została wdrożona funkcjonalność do opłacania rachunków, która później została zamknięta ze względu niewielkiej popularności. I również business case ostatecznie zadecydował o zamknięciu Simple w 2021 roku. Innym case'em było z kolei stworzenie nowego brandu Hello Bank przez BNP Paribas. I tutaj BNP zdecydowało się na utworzenie takiego innowacyjnego, w pełni cyfrowego banku w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów, na rozwój bankowości mobilnej. I tutaj to, co odróżniło Hello Bank od poprzedniego przykładu, od Simple, jest takie skoncentrowanie się na wyraźnie zdefiniowanej grupie docelowej. W tym przypadku były to młode osoby i cała tak naprawdę strategia tego brandu została zbudowana wokół tego segmentu. Tutaj zwracamy uwagę między innymi na strategię marketingową, która już nie obejmowała takich tradycyjnych kanałów, tylko na przykład zastosowany został event-based marketing i takie angażowanie się w życie społeczności, co bardzo fajnie zagrało i pozwoliło Hello Bankowi odnieść sukces na rynkach europejskich. To takie bardzo szybkie przybliżenie modelu drugiego i już oddaję głos Agnieszce do omówienia ostatniego podejścia na dzisiaj.
Challenger Bank, czyli najbardziej dla klienta pewnie innowacyjna forma istnienia. Kiedy pytam studentów, nawet dzisiaj pytałam studentów, co postrzegają jako najbardziej innowacyjny brand finansowy, to padła ta ikonka Revoluta, bo spełnia jakąś ich potrzebę. I właśnie po to te challenger banki powstają, że znajdują jakąś niszę na rynku, przyglądają się im rynkowi z trochę innej strony i szukają takiego obszaru, w którym tradycyjne banki i inne istniejące fintechy czegoś nie dowożą. I na przykład dla Revoluta to było obniżenie kosztów przewalutowania czy wykonywania transakcji zagranicznych. Dla N26 to był fantastyczny UX, który odróżniał się od tego, co wtedy, kiedy N26 powstawało, oferowały tradycyjne banki. Więc jest jeden element, wokół którego zbudowana jest cała propozycja wartości. I co jest bardzo wygodne, chociaż momentami pewnie nie do końca wygodne w takim modelu, jest to, że oprócz tego podstawowego pomysłu i podstawowej wartości, którą dostarcza się klientowi, wszystko inne można kupić. Można kupić też licencję bankową i zdecydować się na model banking as a service, bo to nie tylko banki mogą brać od fintechów, mogą też dawać na przykład swoje usługi. I największe challengery, czy najsłynniejsze może challengery, które są najbliżej nas, pożyczyły bardzo dużo, bo pożyczyły od kogoś ubezpieczenia, usługi związane z hipotekami, z kredytem, z inwestycjami, z wealth managementem. Nie musiały budować kompetencji, to o czym mówiłam w pierwszym modelu. Nie musiały inwestować w rozwój wiedzy, tylko kupiły rozwiązania, które już działały, od fintechów, które były skupione też tylko na kawałku biznesu, ale na innym kawałku, składając taką układankę, którą klienci kupują i z której klienci są zadowoleni. I chociaż Revolut już teraz jest bankiem, początkowo nie był, początkowo był portfelem cyfrowym, teraz jest bankiem, to trochę w swoich komunikatach mówi, że nie ma dla nich granic. Oni mogą wyjść na dowolny rynek, no bo kupią sobie na nim licencję od kogoś, mogą zaoferować dodatkową usługę i tylko ją przetestować. A jeżeli klienci nie będą jej chcieli, nie będzie to odpowiednio zyskowne, to ją wyłączą. Więc to jest na pewno model najbardziej zwinny, ale z ryzykami się wiąże, no bo powraca pytanie o rentowność tych biznesów i ono powraca za każdym razem, kiedy kolejny fintech się chwali liczbą klientów, ale niekoniecznie chwali się wynikami operacyjnymi. A od kogo można kupić usługi? Tych podmiotów jest bardzo dużo. To są fintechy, ale to są też banki i to jest tylko Europa. Gdybyśmy wyszli poza Europę, to kolejne dziesiątki, setki podmiotów, które mówią, masz fajny pomysł, widzisz lukę na rynku usług finansowych, no to działaj, bo tak naprawdę wszystko to, czego nie umiesz, możemy ci dostarczyć. No i to jest pewnie piękny świat, ale na pewno nie bez ryzyk. Ale z tą kwestią zostawię już Olę i panelistów. Dziękuję.
Dziękuję, Agnieszka. To w ramach takiego wstępu do dyskusji i myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić naszą panelistkę oraz panelistów do pogłębienia tych tematów, więc chciałabym zaprosić Kamilę Borkowską z Mastercard, Business Development Director w obszarze fintech, również Krzysztofa Sobale z Mastercard Advisors, Senior Principal odpowiedzialny za region Europy Południowo-Wschodniej. Zapraszamy również serdecznie doktora habilitowanego Lecha Kurknińskiego, profesora SGH i kierownika Zakładu Cyfrowych Finansów Fintech oraz doktora Kamila Gemre, adiunkta SGH i przewodniczącego Rady Nadzorczej Movie Games SA. Nawet dla mnie też się znalazło miejsce. Myślę, że chciałabym zacząć tą dyskusję od Kamili, ponieważ przez wiele lat zajmowałaś się sektorem fintech w Wielkiej Brytanii i współpracowałaś zarówno z instytucjami finansowymi, jak i z firmami technologicznymi. I jestem bardzo ciekawa na podstawie tych doświadczeń, jakie zauważasz kluczowe różnice pomiędzy właśnie warunkami rozwoju fintechów na rynku w Wielkiej Brytanii i w Polsce i właściwie to, dlaczego jeszcze nie mamy tego własnego unicorna, a w Wielkiej Brytanii jest ich tak wiele.
Widzę różnice w czterech kluczowych obszarach. Po pierwsze, to jest obszar regulacyjny. To jest bardzo istotny naprawdę obszar, który jest bezwzględnie ważny przy rozwoju innowacji i w ogóle sektora fintech. I teraz jeśli spojrzymy na regulatora Wielkiej Brytanii, czyli ten Financial Conduct Authority, to jest to rzeczywiście bardzo otwarty, przyjazny regulator, który sprzyja rozwojowi innowacji i jako pierwszy w ogóle w Europie w 2016 roku powołali Sandbox, czyli taką piaskownicę regulacyjną, która pozwalała i nadal pozwala tworzyć innowacje i testować różne pomysły w takim kontrolowanym środowisku. I to jest bardzo istotne. Drugim, myślę, elementem, który sprzyja rozwojowi innowacji i rozwojowi fintechów i jednorożców, to jest na pewno kapitał, czyli dostęp do finansowania. No i rzeczywiście, jak spojrzymy na ten rynek, porównamy rynki polski i brytyjski, no to bardzo szybko zauważymy, że rzeczywiście ten rynek VC czy Business Angels jest o wiele bardziej rozwinięty w Wielkiej Brytanii. I rzeczywiście tacy gracze czy pomysłodawcy, którzy mają duże pomysły, które chcą rozwijać na skalę globalną, no to rzeczywiście będą szukali finansowania w dużych ośrodkach takich jak na przykład Londyn, aniżeli Warszawa. Stąd też widzimy rozwój fintechów i zresztą te duże fintechy, które są jednorożcami, takie jak Revolut i inni, no to są...
Ktoś do nas dzwoni? Chyba mi się udało. Okej, był jakiś.
To właśnie mają swoje siedziby w Wielkiej Brytanii. Trzecim aspektem, który również jest kluczowy, to jest w ogóle cały ekosystem sprzyjający rozwojowi fintechu. I teraz Londyn jest drugim na świecie globalnym centrum finansowym po Nowym Jorku. Jak przyjrzymy się takiemu indeksowi globalnych centrów finansowych, to Londyn jest na miejscu drugim, Warszawa na 70. I to też pokazuje pewien dystans, który mamy jeszcze do pokonania, bo ten ekosystem jest niezmiernie ważny, bo oprócz oczywiście dostępu do finansowania, które jest kluczowe, to mamy również dostęp do mentoringu, cały networking finansowy i to sprzyja testowaniu różnych innowacyjnych pomysłów. To sprawia, że również widzimy dużą akcelerację wzrostu takich podmiotów, no i one dosyć szybko osiągają wysokie wyceny. I myślę, że Takim ostatnim elementem, który również jest istotny w tej dyskusji, dlaczego w Polsce nie ma jeszcze takiego jednorożca, a w Wielkiej Brytanii jest ich 26 fintechowych jednorożców, to w ogóle pewne lokalne uwarunkowania. Tak naprawdę taki dynamiczny rozwój fintechów w Wielkiej Brytanii zaczął się po 2008 roku, czyli po kryzysie finansowym, kiedy klienci stracili, konsumenci w ogóle zaufanie do tradycyjnych instytucji finansowych i to pozwoliło fintechom i w ogóle challengerom pojawić się na rynku, bo była taka potrzeba, nisza do zagospodarowania. Klienci szukali nowych, innowacyjnych podmiotów, które mogłyby po prostu usługi finansowe prowadzić. I to pozwoliło rozwijać się temu sektorowi w bardzo szybkim tempie, oczywiście również mając na uwadze te inne aspekty, o których wcześniej powiedziałam. Natomiast w Polsce mamy zupełnie inną sytuację, ponieważ banki są bardzo innowacyjne, stąd też są ten tło i całe lokalne uwarunkowania sprawiają, że jest niebywała konkurencja, jeśli chodzi o bankowość, która jest bardzo innowacyjna, jedna z najbardziej innowacyjnych na świecie. Stąd też gracze, fintechy, które chcą wejść na rynek i konkurować z bankami w Polsce, mają naprawdę bardzo trudne zadanie.
No tak, mamy przykład N26 na przykład.
Dokładnie. Więc jeszcze raz myślę, cztery te czynniki spowodowały, że no jesteśmy troszeczkę jeszcze w tyle i mamy pewien dystans do nadrobienia.
Pewnie, dziękuję bardzo za nakreślenie tego i pewnie jako Mastercard też staramy się w różny sposób te wyzwania pomagać, a adresować, czy to teraz angażując się w nową inicjatywę wokół wyniesienia pozycji Polski w rankingu centrów finansowych, ale też działając indywidualnie. Mam nadzieję, że będziemy mogły jeszcze do tego wrócić, a tymczasem chciałam zwrócić się do profesora Kruklińskiego, ponieważ był pan pomysłodawcą i współzałożycielem studiów poświęconych właśnie fintechom w SGH i od wielu lat działa pan w tej branży. Bardzo ciekawi mnie, jaka jest pana perspektywa na dalszy rozwój sektora fintech w Polsce i jak pana zdaniem ta mapa fintechu w Polsce będzie dalej się rozwijała?
Rzeczywiście mamy dość duże wyzwanie stojące przed nami, między innymi w kontekście tego, co Kamila tu powiedziała na temat budowania z Polski, Warszawy, nowego centrum finansowego nowej generacji. Jest to duże zadanie i między innymi rozwój fintechów w pełni się w to wpisuje i powinniśmy podjąć te najróżniejszego typu działania, między innymi też i regulacyjne, nadzorcze, ale też wzmacniające finansowo akurat dostarczanie kapitału do tej branży i możliwości rozwoju. Natomiast elementem ewidentnie budowania takiego centrum finansowego i wspomagającego to jest też tworzenie tego ekosystemu w kontekście edukacyjnym, zarówno pod kątem edukacji samych klientów, czyli tego, co tutaj Państwo bardzo ładnie pokazali, że na przykład nasi klienci nie wiedzą, co to jest open banking, zupełnie nie mają na ten temat pojęcia. W większym stopniu może nawet nie jest ważne, żeby wiedzieli, co to jest open banking, tylko wiedzieli, z jakich usług mogą korzystać i w jaki sposób to się dzieje, ale również byli przekonani, że to jest coś bezpiecznego i zapewniającego akurat ten element bezpieczeństwa. Szczególnie ten element bezpieczeństwa ma tutaj znaczenie. Natomiast jeśli mamy odpowiedni poziom edukacji, to wtedy o wiele łatwiej funkcjonować. Też inaczej postrzegane są usługi finansowe, usługi bankowe. Między innymi badania dotyczące bankowości pokazują, że ci klienci, którzy korzystają z produktów cyfrowych, z kanałów dystrybucyjnych cyfrowych, mają o wiele lepsze zdanie na temat usług finansowych niż osoby, które tego nie robią. I teraz również pojawia się ten obszar związany z potrzebą edukowania samych osób, które są zaangażowane w fintech i różnego typu instytucje finansowe i również nadzór pod tym kątem. Stąd rzeczywiście pomysł i propozycja naszych studiów podyplomowych, gdzie staramy się pokazać zarówno aspekty regulacyjne, prawne, ale tak samo technologiczne, związane z cyberbezpieczeństwem, z możliwości, elementy związane z marketingiem i funkcjonowaniem całego właśnie ekosystemu. Stąd też pomysł i podejście typu, że nie tylko sama technologia, potrzebny jest w tym momencie klient i to klient dedykowany, potrzebny jest pracownik na różnych szczeblach i w różnych pozycjach firm finansowych, który będzie to rozumiał i będzie to rozwijał. Bez tego rzeczywiście trudno będzie nam zbudować silną pozycję naszego kraju jako tego, który... Natomiast na sam koniec powiem, że jest to wyzwanie między innymi z tego względu, że ogólne uwarunkowania, które mamy, takie związane z tymi wszystkimi plagami, które niestety nas dotknęły w postaci i COVID-u, i wojny, i zmian klimatycznych, o których się mówi. One wszystkie wywołują pewną bojaźń i między innymi bojaźń i taki lęk przed tym wszystkim, co jest nowe i stąd też dodatkowe wyzwanie stojące przed firmami technologicznymi, przekonania, że nie tylko tradycyjne usługi są dobre, a wręcz te rozwinięte technologicznie są bezpieczne i mogą przyjść z dużą pomocą w realizacji codziennych naszych czynności, gdzie musimy rzeczywiście współpracować na niwie finansowej.
Dziękuję. I uważa pan, że w obliczu tych wszystkich wyzwań, które pan profesor wymienił, mamy szansę na tego polskiego jednorożca w najbliższych latach?
Muszę powiedzieć, że tak wielkim optymistą to nie jestem, aczkolwiek trzeba być tym optymistą i bez tego, jeżeli się nie zacznie działać, to na pewno efektu tutaj nie będzie. Niemniej jesteśmy skazani na rozwój technologiczny. Jeżeli tak, to a szczególnie w sferze cyfrowej, stąd też nie tylko i wyłącznie można i tutaj bazować na bankach, które rzeczywiście są silnym konkurentem. To, że mamy bardzo rozwinięty sektor bankowy, gdzie technologia jest jednym z głównych obszarów zainteresowania i kierownic, akcjonariatu, pracowników, strategii rozwojowych, to wpływa wszystko, że dla mniejszych podmiotów, takich tworzących się fintechów, no jest to duże wyzwanie. Niemniej jednak wszystko jest możliwe i tak jak powiedziałem, jeśli od razu się złoży broń, to wtedy na pewno nie wygra się takiej bitwy, a jeśli będą podejmowane tego typu działania, to może się zrodzić szansa, że rzeczywiście do tego doprowadzimy.
Pewnie, dziękuję. Krzysztof, ty w Mastercard odpowiadasz za rozwój biznesu na rynkach CE i za relacje z bankami, jak i fintechami. Jakie są twoje obserwacje odnośnie tej zmieniającej się dynamiki rynku i roli banków, przyszłej roli banków? Czy w twojej opinii, czy banki mogą być takim cyfrowym one-stop shopem, jak czasami widzimy hasłowo za parę lat?
Witam państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze, no, chciałbym powiedzieć, że jakby ta sytuacja, jeśli chodzi o bankowość i to, jak postrzegamy, jak szeroko myślimy o bankach, w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się zmieniła. Ja się cieszę, że mogę się z państwem dzisiaj podzielić jakby naszymi spostrzeżeniami też wynikającymi z naszych doświadczeń projektowych w tym zakresie. I ja bym zwrócił uwagę na takie trzy aspekty, jeśli chodzi o to, czy banki mają szansę w szerszym zakresie obsługiwać klienta w tym świecie cyfrowym. I będę trochę abstrahował od tego, co powiedziała Kamila w zakresie tego ekosystemu. Trochę też będę abstrahował od tego, co powiedział pan profesor w zakresie tych wszystkich ograniczeń, które nas ostatnio spotkały, czy w ogóle Polski jako dobrego miejsca do robienia innowacji. A bardziej się skupię na tej warstwie takiej banku jako jednostki zarabiającej pieniądze. I teraz te trzy aspekty to moim zdaniem jest właśnie, czy jest ekonomiczne uzasadnienie, żeby wychodzić poza usługi bankowe. Po drugie, czy jak to zrobić dobrze, bo mamy wiele przykładów, zresztą mówiłyście o dobrych i złych praktykach w tym zakresie. No i trzecia rzecz to jest wykonalność, tudzież ograniczenia, które gdzieś tam właśnie na banki w tym zakresie wpływają. Zaczynając od tego ekonomicznego uzasadnienia, ja sobie przypominam, kilka lat temu mieliśmy taką dyskusję na zarządzie jednego z banków, gdzie postawiliśmy taką wtedy bardzo kontrowersyjną tezę, że de facto bank nie ma w tym momencie tam kilku milionów klientów banku, tylko ma kilka milionów regularnie, bardzo regularnie logujących się do serwisu internetowego użytkowników. I tak na to trzeba trochę spojrzeć. No bo jeśli spojrzymy przez ten pryzmat, to pojawiają się opcje na dodatkowy cross-sell, czy na wykorzystywanie tych dodatkowych usług, w które bank może zainwestować, usług e-commerce'owych, usług wokół transportu. Tutaj Agnieszka tą mapę prezentowała, jak to się w Polsce w bankowości rozwijało. Więc jeżeli główną zaletą czy miarą sukcesu challengerów jest liczba użytkowników, to bank startuje z wyższego poziomu i może tą bazę monetyzować. Więc tutaj nie ma powodu, żeby z tego nie skorzystać. I teraz ta odpowiedź oczywiście odnośnie ekonomicznego uzasadnienia, ona nie jest taka jednoznaczna, bo jeżeli popatrzymy na marżowość bankowości jako sektora, ona jest bardzo wysoka, oczywiście obarczona ryzykiem, więc oczekiwania inwestorów w zakresie zwrotu na bankowości są też duże, więc to, że dodamy jakieś dodatkowe przychody, czy to z działalności na przykład e-commerce'owej, okej, dywersyfikuje nam przychody, pewnie zwiększa nam przychody, ale czy przekłada się na większą wartość banku, to już nie jest takie jednoznaczne, bo niejednokrotnie możemy zainwestować w jakąś działalność, która de facto z punktu widzenia teorii ekonomii nie zwiększa marżowości, nie zwiększa mnożników, nie zwiększa wartości spółki. Więc to jest ten aspekt ekonomiczny. Teraz przechodząc do tego, jak to banki robią i jak to zrobić dobrze, widzieliśmy właśnie na tej mapie, którą pokazywałyście, takie bardzo rozwarstwione rodzaje usług, które banki dorzucały w sposób taki mniej lub bardziej skoordynowany, powiedziałbym, że mniej, do swojej bankowości mobilnej. No tylko, że zapomniały tych klientów często poinformować o tym, że coś takiego dorzucają. I rzeczywiście moim zdaniem jedną z kluczowych miar sukcesu czy czynników sukcesu w zakresie rozwoju tych marketplace'ów w bankowości, to jest rzeczywiście zdefiniowanie dobrego obszaru, całego obszaru, nie jednej usługi, ale całego obszaru. Z naszych analiz takie dobre obszary, w które banki mogłyby inwestować, to jest na przykład transport czy mobilność, albo rodzina czy dom, czy też w ogóle e-commerce jako taki. I postawienie rzeczywiście dużych budżetów marketingowych, żeby klienta dobrze o tym poinformować. Jest takie pojęcie bardziej używane w retailu niż w bankowości, jak brand extension, czyli takie rozszerzanie marki. To jest trochę pytanie, na ile klienci, którzy bankują z daną instytucją, są gotowi na to, żeby ta instytucja dostarczyła im jakieś inne usługi w tym zakresie.
Tak, i tutaj mamy też potwierdzenie też najnowszymi badaniami naszymi, że rzeczywiście nie liczy się liczba funkcjonalności w aplikacji bankowej, czyli jak super jest to obudowane, tylko właśnie użyteczność tej aplikacji i spójność z taką ogólną, z brandem banku i tego, jak klienci ten brand postrzegają.
Tak, w szczególności, że aplikacje są przeładowane i pewnie wszyscy tego na co dzień doświadczamy, więc tutaj postawienie na jakiś konkretny obszar, w który jesteśmy w stanie rzeczywiście uwierzyć i zainwestować i spróbować tak naprawdę wdrożyć go na rynek, moim zdaniem jest kluczowe. No i teraz przechodząc do trzeciego czynnika, czyli jakie są ograniczenia, ja się zastanawiam, czy banki w zakresie takiego swojego DNA, czy to kultury organizacyjnej, tutaj Agnieszka pokazała naszą metodykę oceny i jakby indukowania, wdrażania innowacji, te wszystkie elementy organizacyjne, czy banki są w stanie rzeczywiście ryzykować, czy pracownicy mają tak ustawione systemy motywacyjne, żeby nie bać się zaryzykować i wdrożyć coś bardziej kontrowersyjnego. To jest pewnie jeden aspekt ograniczający. Innym aspektem ograniczającym na pewno są regulacje. Spotkaliśmy się na projekcie z takim wyzwaniem w momencie, kiedy proponowaliśmy bankowi właśnie rozwój marketplace'u i szeroko rozumianych VAS-ów, czyli serwisów takich dodanych, że z perspektywy regulacyjnej polskiego prawa bankowego bank nie może generować przychodów na tej dodatkowej działalności, bo jego działalność jest stricte ograniczona do tego, co prawo bankowe definiuje. Więc musieliśmy się rzeczywiście natrudzić, żeby znaleźć jakąś strukturę finansową pomiędzy podmiotami, aby umożliwić generowanie przychodów na tych dodatkowych usługach banku. No i jest pewnie szereg innych ograniczeń, takich jak legacy systemowe. Nie jest tajemnicą, że banki w tym momencie, widziałem różne statystyki, ale od 60 do 80% swoich zdolności takich wytwórczych w IT poświęcają na to, żeby dostosowywać się do regulacji. No więc tego pola na innowacyjność zostaje nam bardzo, bardzo mało.
Czyli z tego, co mówisz, Krzysztof, raczej nie widzimy przyszłości, w której na naszych smartfonach zostanie jedna taka skondensowana super aplikacja i to będzie aplikacja bankowa.
Znaczy tutaj pewnie odpowiedź jest niejednoznaczna, to znaczy ja się nie pokuszę o taką wróżbę, czy bank ma szansę być taką skondensowaną aplikacją, a może nie bank, może taki digital giant, który rzeczywiście digital gianci inwestują w bankowość, inwestują głównie używając do tego banki, jak chociażby pokazuje przykład Apple Carda niedawny, gdzie partnerem tego jest Goldman Sachs, który po prostu dostarcza tą całą technologię i całą w ogóle konstrukcję produktu do Apple'a. Czy to będą wreszcie jakieś platformy e-commerce'owe, bo tutaj synergie są dość ewidentne, to znaczy dodawanie tej płatności chociażby albo finansowania do tego procesu zakupu w e-commerce'ie, no to wydaje się rzeczywiście tak zwany no-brainer i czysta synergia. Natomiast no, który z tych graczy, który z tych modeli wygra, to pewnie ciężko się pokusić o wróżbę. Natomiast ja bym jeszcze kończąc powiedział, że jakby żyjemy trochę w takich czasach, ja mam taką hipotezę, bardzo się jej trzymam, że w świecie fizycznym mieliśmy jasno zdefiniowany podział pomiędzy różnymi sektorami, bo szliśmy do banku, do oddziału, szliśmy do sklepu i to była konkretna lokalizacja. W e-commerce'ie te podziały się zacierają i w zasadzie jestem w stanie sobie wyobrazić świat, że taki, że rzeczywiście z perspektywy klienta to będzie zupełnie transparentne, gdzie bankuje, gdzie kupuje. W szczególności, bo tutaj trochę odwołując się do twojego pytania, że to może nie będą aplikacje bankowe, a może po prostu będziemy się komunikować w sposób bardziej natywny poprzez interfejsy takie konwersacyjne, więc wtedy to już naprawdę nie ma znaczenia.
No pewnie się okaże za tych parę lat. To chciałam zwrócić się jeszcze do doktora Gemry, bo rozumiem, że pana w szczególności interesuje rozwój i finansowanie spółek technologicznych, jeżeli mój research nie kłamie. I zastanawiam się, jaka jest pana perspektywa właśnie na współpracę innowacyjnych fintechów z tradycyjnymi bankami i czy może poza tymi omawianymi dzisiaj jednak tylko trzema modelami współpracy chciałby pan zwrócić uwagę na jakieś inne podejścia do tworzenia innowacji, na przykład zaczerpnięte ze spółek technologicznych?
To jest bardzo ciekawe zagadnienie oczywiście. I tak jak tutaj na samym początku zostało powiedziane, no my chyba trochę mamy problem w ogóle, jeżeli chodzi o finansowanie innowacji i opowiadanie, że my będziemy konkurowali z Londynem czy z Nowym Jorkiem, no to jest czysto teoretyczne, prawda? Moim zdaniem nasza szansa jest gdzieś w jakichś niszach, jeżeli chodzi o fintechy. No i wydaje mi się, że trochę to zostało przegapione, być może czeka nas nowa fala, bo ja pamiętam 2016, 15, 17 rok, gdzie zaczynał się boom na kryptowaluty i wiele takich małych krajów jak Litwa, jak Malta, jak Estonia, prawda, no mocno wychodziły z regulacjami. Ja pamiętam, znam to środowisko osób, które w Polsce też chciały, aby te regulacje nadążały. No u nas był problem, że nie wiadomo było, jak opodatkować handel kryptowalutami. Oczywiście ja nie chcę teraz rozpoczynać dyskusji, czy kryptowaluty mają sens, czy nie mają sensu, tak? Tylko chodzi mi o samo zjawisko, prawda, że być może wtedy mieliśmy szansę na to, żeby gdzieś się z tym naszym rozwiązaniem przebić. Ponadto, jeżeli mówimy o fintechach, to myślę, że to są specyficzne firmy technologiczne. Inwestorzy w Polsce, którzy chcą wykładać pieniądze, chcą wykładać equity na spółki technologiczne, mają trochę problem z fintechami, dlatego że w Polsce banki są bardzo mocne, bardzo silne. Największy polski fintech został stworzony przez banki, Blik został stworzony przez banki, prawda? Uważam, że nikt nie byłby w stanie tego wydevelopować jakimiś innymi pieniędzmi. Banki mają know-how, banki się porozumiały przede wszystkim między sobą i zaczęły wdrażać tą technologię. Być może, mam nadzieję, trzymam kciuki, że ten Blik zadebiutuje na polskiej giełdzie. To byłoby ciekawe wydarzenie, rozpoczyna ekspansję zagraniczną i to może być ciekawy case, natomiast to jest wytworzone w bankach, prawda? Podstawowy problem, jaki mogą mieć polscy inwestorzy, to jest to właśnie, jak zdobyć tych klientów, że okej, że rozwiązania tego fintechu mogą być ciekawe, prawda, no ale jak zdobyć tych klientów? Oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, moim zdaniem my gdzieś mamy szansę na jakieś nisze, prawda, czy na finansowanie zakupów, nie wiem, obserwuję z dużą ciekawością ostatnią konferencję chociażby Inpostu, gdzie Rafał Brzoska zapowiada, że chce wejść na rynek właśnie płatności i coś zaproponować, co z tym będzie związane. Nie wiem, co to będzie, tak, ale wydaje mi się, że to może być ciekawe, bo Inpost ma klientów po prostu. I to jest też do tego, co pan Krzysztof mówił. Ja trochę uważam, że my w przyszłości będziemy żyli trochę w innym świecie, bo uważam, że jeżeli jest taki Apple, który ma kilkaset milionów osób jako klientów, osób, które są dobrze sytuowane raczej, bo to są drogie produkty i tak są też pozycjonowane, no to z mojej perspektywy to jest trochę game changer. My tu mówimy o fintechach, ale ja uważam, że te big techy są też zagrożeniem. Jeżeli w Apple to wyjdzie, to za chwileczkę znajdzie się Google, czy znajdzie się Amazon, czy może nawet ten trochę przestarzały Facebook, który nie do końca podąża za trendami, no bo oni mają coś, czego banki pragną, tak, mają kapitał klienta, no bo jeżeli Apple ma kilkaset milionów klientów, okej, okay, konwersja pewnie nie będzie taka, że wszyscy będziemy mieli Apple Card, tak, no ale 10% to jest kilkadziesiąt milionów potencjalnych klientów, prawda? To z perspektywy polskiej to są w ogóle jakieś liczby niewyobrażalne. I może się okazać, że my w tym naszym iPhone'em będziemy za chwileczkę klientami Apple'a, jeżeli chodzi o bankowość, bo te big techy, trochę im się kończy możliwość wzrostu na samej reklamie, czy na sprzedawaniu software'u, czy na sprzedawaniu hardware'u. One widzą, że bankowość jest wysoko rentowna i że można na tym naprawdę te stopy zwrotu generować i bardzo mocno temu kibicuję. Natomiast kończąc, uważam, że po prostu w Polsce jest przede wszystkim problem z finansowaniem fintechów. Nie ma takiego kapitału, który bardzo chętnie by to chciał finansować. Inwestorzy indywidualni, którzy jakieś inne spółki, mniejsze spółki, choćby gamingowe, prawda, finansowali, de facto to oni stoją za boomem, jaki powstał. Inwestorzy indywidualnie tego nie rozumieją, tego nie korzystają z banków i uważają, że banki mogą im wprowadzić lepsze aplikacje, tak, no to nie będą nikomu innemu niczego wprowadzać. Natomiast ja trzymam kciuki, że w jakiejś niszy coś się może pojawić. Pojawiają się nowe technologie od te kryptowaluty, tak, no to powiedzmy, że to już nie jest jakaś super nowa technologia, ale weźmy czy to sztuczną inteligencję, czy może coś nowego, co się pojawi i ktoś rzutki, prawda, w Polsce zaproponuje jakieś rozwiązanie, które będzie ciekawe i my tam gdzieś to swoje miejsce zajmiemy. Natomiast taki fintech rozumiany jako, nie wiem, właśnie tak jak tutaj było podawane, że studenci od razu odpowiadał Revolut, prawda, to ja nie wierzę, że coś takiego w Polsce powstanie, że u nas nie ma takiego kapitału, żeby coś takiego zrobić.
Rozumiem. No na pewno trzymamy kciuki za rozwój w tych niszach, o których pan wspomniał, no bo słyszymy, że Polska ma jednych z najlepszych specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, więc mam nadzieję, że coś z tego się urodzi. Więc pytanie, czy któryś z naszych panelistów chciałby się jeszcze odnieść do słów przedmówców, czy możemy podsumować już dzisiejszą dyskusję?
To, co Kamil powiedział w kontekście konkurencji ze strony big techów. Jednak zastanawiające jest to, że big techy, mając tak wielką siłę, zarówno co do ilości klientów posiadanych, łatwości dostępu do kapitału i globalności działania, jednak tak mocno segmentu finansowego nie zaatakowały. Nie są one o tak obecne i stąd też rodziłoby się pytanie, dlaczego tak się akurat dzieje. I tutaj pierwsza sprawa jest taka, że rzeczywiście ta konwersja klienta takiego typowo big techowego na klienta finansowego w ramach, to niekoniecznie musi być sukces i są na to w tej chwili rzeczywiście wskazania, że to jest pewne wyzwanie dla właśnie big techu. Druga sprawa wiążąca się również ze sferą właśnie regulowania, to, że big techy w pewnym stopniu obawiają się, aby w ich obszar ten regulator za mocno nie wszedł i być może nawet pod tym kątem, że lepiej nie wkraczać w ten niebezpieczny obszar, gdzie regulatorzy chcą bardzo mocno swoją rolę podkreślać, to zostańmy przy swoim, bo jeszcze tutaj nam coś podregulują z tego, czego my teraz tej wolności działamy. Stąd też i pomysły związane z tym, żeby jeżeli na przykład big techy chciały, czy inne spółki, to niech to będą podmioty wydzielone i one podlegające w tym momencie regulacjom. No i na końcu jest rzeczywiście ta kwestia związana z pozycją sam, szczególnie banków w stosunku do fintechów. W momencie tego, co ja wcześniej powiedziałem, chciałbym to podkreślić, przy takich ogólnych strachu związanego z różnymi obszarami lęków, powraca się do tradycyjnych instytucji, między innymi stąd też takie dobre widzenie w sensie ze strony społeczeństwa do wszystkiego, co jest państwowe, tak, i dążenie, że to państwo da nam bezpieczeństwo, to też i duże instytucje, na przykład banki, które dadzą to bezpieczeństwo i dla fintechów w tym momencie jest wyzwanie związane z tym, żeby jednak na przykład bliskością z klientem, propozycją, elastycznością, czy z tymi wszystkimi atutami, które mają fintechy, wygrywać taką konkurencję z bankami. I kiedy akurat polskie banki są w tej dziedzinie bardzo dobre, no to rzeczywiście ta konkurencja no, jest dużym wyzwaniem na tle tego, co się dzieje w innych krajach.
Ja jeszcze może do tego tematu big techu, bo tutaj rzeczywiście ten temat jest bardzo ciekawy, dlaczego big tech nie spenetrował jeszcze usług finansowych w takim zakresie, w jakim byśmy rzeczywiście oczekiwali, bo zgadzam się, że nic prostszego jak zmonetyzować te bardzo silne relacje z wysoko kalorycznymi klientami, które na przykład Apple ma. Tak nie zdradzając za dużo, ale my też różne dyskusje, nie tu na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym z takimi graczami jak Apple prowadziliśmy w zakresie rozwiązań chociażby płatniczych. I na koniec to się sprowadza do tego, czy warto odtwarzać coś, co istnieje, czy warto kupić to rozwiązanie, nie narażając się na regulowanie, dodatkowe regulacje, które w bankowości są dość uciążliwe. I po prostu mieć jednego, drugiego, trzeciego partnera bankowego, który to rozwiązanie nam dostarczy. Przywołam jeszcze raz ten Apple Card i Goldman Sachsa jako partnera w tym wszystkim. Na koniec jest pytanie, bo właśnie czy trzeba to robić, będąc takim big techem, żeby na tym na koniec zarobić. I mnie się wydaje, że oni tego nie muszą robić, żeby na tym na koniec dnia zarobić. Wtedy banki są sprowadzane trochę tak jak w całym pojęciu bankowości w tle do roli takiego dostawcy infrastruktury, który dodatkowo jest wysoko regulowany, więc on to wszystko musi zapewnić, ale są tylko dostawcą, tracą kontakt z klientem, nie są już tą ikonką, o którą Ola pytałaś na początku, więc tak naprawdę nie są frontem, tylko są back office'em. To jest jeden ze scenariuszy, które mogą się pewnie materializować w przyszłości.
Ze swojej strony i ze strony słuchaczy dziękuję panelistom. Myślę, że dzisiaj dowiedzieliśmy się o wielu wyzwaniach, które stoją przed polskim sektorem fintech, ale myślę, że dobrze, że te wyzwania są zidentyfikowane, są komunikowane i że na rynku możemy już zaobserwować inicjatywy, które mają na celu zaadresowanie tych wspólnych wyzwań. Także dziękuję jeszcze raz. I Ostatni element, który mieliśmy zaplanowany na dzisiaj, to Q&A, więc pytanie, czy mamy możliwość sprawdzenia, czy online pojawiły się do nas jakieś pytania? Jeżeli...
To ja się poczułem wywołany, to spróbuję się odnieść do tego pytania. Ja nie stawiam tezy do końca, że wyjście poza tą bankowość może spowodować obniżenie wyceny banku. Ja mówię bardziej o tym, że może gra jest niewarta świeczki, to znaczy patrząc na rentowność biznesu bankowego, porównując to z rentownością online retailu chociażby, bo to są pewnie te takie najbliższe, albo usług mobility, może się okazać, i takie analizy rzeczywiście prowadziliśmy, że z perspektywy takiego czystego business case'u, to znaczy takiego zarobku akurat na tych usługach, to nam tą marżę całościowo gdzieś tam obniża. Oczywiście to nie osiągnęło takiej skali, żeby jakkolwiek poruszyć wyceną instytucji finansowej. Natomiast ja zwracam na to uwagę, no bo często się zapomina, na jakich marżach działają banki i rzeczywiście jakich obszarów wzrostu oni poszukują. Konkurencja jest mniej więcej taka, że mogę z perspektywy banku albo zainwestować kapitał w rozwój aplikacji bankowej w kierunku marketplace'u, albo udzielić dużego kredytu korporacyjnego, czegoś, na czym się świetnie znam. I no, zaryzykuję stwierdzenie, że ten marketplace to jeszcze długo, długo tego kredytu na mnie nie zrównoważy. Więc to była taka moja, to precyzyjnie chciałem w tym zakresie powiedzieć, bo nie sądzę, że mamy taką skalę działalności, żeby gdzieś wyrokować, że to powoduje jakby obniżenie wyceny biznesu bankowego.
Zastanawiam się natomiast, czy dojdziemy kiedyś do takiego momentu, że pewne funkcje aplikacji czy usługi dodane przez bank staną się takim standardem dla klienta, że nieposiadanie, nie włączenie ich w usługi banku będzie przyczyniało się, nie wiem, do odpływu klientów w innych kierunkach.
Ja tu jeszcze jedno zdanie, no myślę, że będziemy obserwowali na żywo. Ciekawy case Velobanku, który też ma wejść w segment e-commerce. Ja przyznam, że osobiście sam w to nie wierzę, mimo że jestem klientem Velobanku i to może być ciekawy case, bo jeżeli to się uda, no to pewnie inne banki też będą chciały w tym kierunku pójść, a jeżeli nie, no to będzie pewnie tak, jak tutaj pan Krzysztof powiedział, że to się po prostu nie opłaca na koniec, bo my oczywiście rozmawiamy o samej stopie zwrotu, tak, ale pamiętajmy, że to jest zaangażowanie ludzi w organizacji. Trzeba tych ludzi skądś wziąć, zrekrutować. No, jeżeli ktoś ma odpalać od zera e-commerce, no to musi zatrudnić ludzi, którzy są raczej wysoko kosztowi z perspektywy banku. I na koniec jest takie pytanie, czy to jest gra warta świeczki? Pewnie to zależy od sytuacji, gdzie ryzyko jest naprawdę dosyć duże tego, czy klienci to przyjmą. Oczywiście sytuacja może wyglądać inaczej, jeżeli się okaże nagle, że to jakoś tam zaczyna działać i de facto będzie to standard, że będziemy to mieli w banku. Ja jako klient bankowości, mam takie obawy, żeby to tak trochę nie poszło w takim kierunku, jak idzie Poczta Polska. Oczywiście to może nie jest najlepszy przykład, tak? No, ale każdy z nas musi czasami pójść na pocztę. No to, co tam się dzieje w ostatnich latach, to czym tam się odbywa handel, prawda? No, to te listy to jest jakby ostatnia rzecz, o której tam się myśli. I ja przestrzegałem, żeby to do takiego czegoś nie doszło, bo na koniec ja chcę zrobić przelew czasami komuś przez aplikację w telefonie albo coś sprawdzić na karcie kredytowej czy gdzieś indziej, a nie szukać i 10 razy klikać, żebym ja to mógł zrobić, bo wcześniej będą oferowali, żebym kupił sobie samochód, czy rower, czy coś innego.
Tak, i może jeszcze jedno zdanie a propos tego czystego business case'u, bo to, co Ola powiedziała, to rzeczywiście jest też prawda i druga strona medalu, to znaczy, czy nieposiadanie jakiejś funkcjonalności nie spowoduje, że będziemy gorzej postrzegani przez konsumenta i on nas nie wybierze albo zmieni nas na kogoś innego. Albo na przykład, czy nieposiadanie danej funkcjonalności nie spowoduje, że on do naszej apki nie przyjdzie i nie będziemy mieć szansy go skrosselować na ten kredyt gotówkowy, czy kartę kredytową, czy cokolwiek innego. Czyli to jest ten dwie strony tego samego business case'u. Można zarabiać tylko na tych usługach dodanych, ale można je wykorzystywać tak naprawdę do zwiększania liczby tych przysłowiowych touchpointów, które on z nami ma.
Ja chciałbym tutaj, bo tak mi się skojarzyło, dać taki przykład konkretny pewnej analogii, która być może tu może mieć zastosowanie. Chodzi o rozwój consumer finance. Akurat sam uczestniczyłem w tym i budowałem bank, który oferował usługi właśnie consumer finance na początku 2000 lat. I co ciekawe, w tej dziedzinie consumer finance, przede wszystkim kredytowania klientów, którzy kupują różnego typu bardziej trwałe dobra, przede wszystkim sprzęta RTV, AGD, ale i dużo różnych innych, to pojawiło się kilka firm, kilka banków, które specjalizowały się w tej dziedzinie, natomiast duże banki uniwersalne były tym zainteresowane, ale w sumie nie udało się i nie weszły w tenże segment właśnie consumer finance i sobie spokojnie dalej dobrze funkcjonowały, a akurat pod kątem finansowania klientów w sferze consumer finance, to te wyspecjalizowane podmioty, no ta przyszłość nie była akurat, jeśli chodzi o polski rynek, najlepsza, bo bank, w którym ja funkcjonowałem, HSBC, praktycznie całkowicie sprzedał tę działalność. GE, który był bardzo silny w tej materii, również opuścił nasz rynek. Lucas Bank, który został sprzedany i teraz nie wszyscy może pamiętają, wiedzą, że to jest Credit Agricole, które zostało kupione i jest to zupełnie uniwersalny bank. Stąd też nieposiadanie akurat takiej specjalizacji, takiej oferty w dziedzinie consumer finance wcale nie stało na przeszkodzie temu, żeby duże uniwersalne banki umocniły i trwały w swojej silnej pozycji na rynku. W związku z tym być może pewne analogie można przenieść na właśnie w sferę, o której dzisiaj rozmawiamy.
Dziękuję za odpowiedzi. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie.
To ja tu tylko dwa słowa. Czasem jest tak, czy jeżeli chcemy się napić piwa, czy musimy zbudować sobie browar, tak? W takim duchu, że posiadanie pełni licencjonowanego instytucji bankowej, no to jest duże wyzwanie. To jest duże wyzwanie i pytanie, czy to jest potrzebne. Być może w takiej akurat sferze przyjdzie w sukurs ten model, który tu już był też prezentowany, business as a services, czyli co kupujemy produkt white label dostarczany przez licencjonowany bank, a my dajemy swój brand na to i mamy usługę bankową. I oczywiście wtedy jest zawsze pytanie o podzielenie się tymi zyskami z tego tytułu, ale no to jest zawsze obszar do negocjacji. Natomiast nie musimy robić tego wszystkiego, co się wiąże rzeczywiście z postawieniem instytucji jeszcze tak silnie regulowanej, która ma tak duże wymogi właśnie co do sfery compliance, że czy to jest opłacalne.
Czyli wygląda na to, że w kolejnych latach jeszcze znajdzie się miejsce na polskim rynku, nie tylko polskim dla banków.
Jeśli mogę użyć tej analogii browaru, to trochę to, co się wydarzyło z otwartą bankowością, to taki darmowy dostęp do tego browaru, o którym pan profesor mówił, bo w zasadzie z perspektywy chociażby takiego gracza jak Allegro, Allegro Pay to już jest jakieś wejście w bankowości, w finansowanie. Wyobrażam sobie możliwość sprawdzenia salda ze wszystkich naszych banków w Allegro, bo to jest ta usługa, czy to jest ten najczęstszy touchpoint, który mamy z bankiem, czyli sprawdzamy, ile mamy pieniędzy na koncie, który na pewno przyciągnie Allegro kolejnych potencjalnych klientów. Więc tutaj wszystko zależy trochę od zakresu tych usług bankowych, na który ci duzi gracze, takie platformy e-commerce'owe typu Allegro będą miały apetyt.
Dziękuję panelistom i dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania i myślę, że przekażę jeszcze na zakończenie mikrofon profesorowi Kurknickiemu na potrzeby zamknięcia dzisiejszego spotkania.
Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, dziękujemy za uwagę, za uczestnictwo w naszym wydarzeniu. Planujemy następne spotkania w ramach Akademii Fintech i na stronach Szkoły Głównej Handlowej będziemy o tym Państwa informować. Prawdopodobnie to już będzie w nowym roku akademickim, ponieważ jak nieubłaganie okres wakacyjny się zbliża i pod tym kątem atrakcyjny już termin będzie październikowy. Bardzo również serdecznie dziękuję naszemu głównemu partnerowi Mastercard Advisors za bardzo ciekawą prezentację, za udział w naszej dyskusji i to, że właśnie Mastercard jest partnerem i zarówno tutaj całego tego naszego ekosystemu fintechowego w ramach SGH, ale również jest to tak samo jeden z partnerów Szkoły Głównej Handlowej, czym się szczycimy i za co również dziękujemy. I pokazujemy, że jest ta więź między praktyką a akademią i chcielibyśmy to w tym momencie również też przy tej okazji zachęcam, jeżeli wszystkich z Państwa interesuje tematyka właśnie fintechów, być może wzięcia udziału w kolejnej edycji studiów podyplomowych Fintech, nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym, który będziemy uruchamiać od października przyszłego roku, a zapisy już się rozpoczęły. Dziękuję ślicznie jeszcze raz Państwu i dziękuję Państwu za uwagę.